Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 18 stycznia. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętej Pryski, dziewicy i męczennicy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Argentyna, Watykan i cały Kościół. Dziennikarze ujawnili pornograficzną książkę kardynała Wiktora Manuela Fernandeza, obecnego prefekta dykasterii nauki wiary. Dzieło nosi tytuł Mistyczna pasja, duchowość i zmysłowość i zostało opublikowane w roku 1998. 3 lata po innej bluźnierczej pozycji kardynała Fernandeza, sztuka całowania. W rozdziale 7 kardynał Fernandez wyjaśnia czytelnikowi różnicę pomiędzy męskim i kobiecym orgazmem. Jak pisze, kobieta bardziej lubi pieszczoty i pocałunki i potrzebuje, aby mężczyzna trochę się pobawił, zanim ją spenetruje. Krótko mówiąc, bardziej go interesuje pochwa niż łechtaczka. Bardzo Cię przepraszam, mój drogi słuchaczu. Natomiast cytuję książkę obecnego prefekta dykasterii nauki wiary. To był tylko maleńki fragment tego rozdziału i na nim poprzestańmy. Inny rozdział relacjonuje erotyczne wizje Pana Jezusa u pewnej nastolatki. Pozwól mi pieścić Twoją skórę powoli. Pieszczę Twe ręce, pieszczę Twoją twarz, Jezu, i dochodzę do Twoich ust. Pieszczę Twoje usta i w porywie czułości nieopisanej pozwalam sobie całować je słodko. Pieszczę Twoje nogi delikatne, które wydają mi się kolumnami, doskonale wyrzeźbione, pełne mocy i witalności. Pieszczę je, całuję je. Ponownie najmocniej Cię, mój drogi słuchaczu, przepraszam. Myślę jednak, że pożyteczne jest, abyśmy znali treść książki napisanej przez prefekta dykasterii nauki wiary, autora deklaracji Fiducia Supplicans, która wstrząsnęła Kościołem w ostatnich tygodniach. W innym miejscu swojej książki kardynał pisze: Czcigodny egipski teolog z XV wieku wychwalał Boga w następujący sposób. Chwała niech będzie Allahowi, który czyni penisy twardymi i prostymi jak włócznie, aby prowadzić wojnę z waginami. Po wybuchu afery kardynał Fernandez stwierdził, że ostrzegał papieża, iż ten temat wypłynie, ale Ojciec Święty zapewnił go, że znał już tę książkę. Niemcy i cały Kościół. Biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie, Atanazy Schneider, udzielił wywiadu niemieckiemu tradycjonalistycznemu kanałowi na YouTube, noszącemu nazwę Certamen. Odniósł się w nim m.in. do kwestii schizmy. Powiedział: Schizmatykiem jest ten, kto odrzuca autorytet papieża jako taki. Nie dotyczy to jednak bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, ani arcybiskupa Marcela Lefevre'a. Bractwo jest oczywiście żywą częścią Kościoła i z pewnością nie jest schizmatyckie. Jest w każdej chwili gotowe przyjąć formalną akceptację od Stolicy Apostolskiej. To konkretny znak, że nie jest schizmatyckie. Często podnoszonym problemem jest kwestia święceń biskupich udzielonych przez arcybiskupa Lefevre'a w roku 1988. Jak jednak podkreślił biskup Schneider, w historii Kościoła wyświęcenie biskupa bez zgody papieża nie skutkowało ekskomuniką i było traktowane co najwyżej jako nieposłuszeństwo, a nie jako wykluczenie z Kościoła. Natomiast ze słów arcybiskupa Lefevre'a wynikało jednoznacznie, że udzielając tych święceń nie miał zamiaru schizmy. Od siebie dodam, że prawo kanoniczne mówi, że nie ma mowy o ekskomunice, gdy osoba ta uważa, że działa w stanie wyższej konieczności. Nie jest nawet napisane, że obiektywnie musi być to wyższa konieczność, ale że wystarczy, że ta osoba jest w takim przekonaniu. Natomiast obserwując dzieje Kościoła od Soboru Watykańskiego II i od reformy liturgicznej oraz teraz, każdego dnia, czy ktokolwiek zdrowomyślący może mieć jeszcze wątpliwości, że arcybiskup Lefevre obiektywnie działał w stanie wyższej konieczności? Gdyby nie zrobił tego, co zrobił, dziś nie byłoby już tradycyjnej mszy świętej. Jeżeli ktoś myśli, ależ byłaby, nie tylko bractwo kapłańskie świętego Piusa X ją przechowuje, to trzeba mieć świadomość, że wszystkie pozostałe środowiska, instytuty, w cudzysłowie bardziej w jedności z Watykanem, powstały jako odpowiedź na bractwo kapłańskie świętego Piusa X, za które Bogu niech będą dzięki. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Pryski, dziewicy i męczennicy. Była ona żyjącą w pierwszym wieku dziewczynką, pochodzącą z arystokratycznej rzymskiej rodziny. W wieku 13 lat została, według podań, ochrzczona przez świętego Piotra. Do swojej wiary przyznawała się głośno i otwarcie i dlatego nazywano ją małą chrześcijanką. Gdy cesarz Klaudiusz nakazał jej złożyć ofiarę bogu Apollinowi, Pryska odmówiła, w wyniku czego została ona pobita i osadzona w więzieniu. Według tradycji rzucono ją na pożarcie lwu, jednak ten spokojnie położył się u jej stóp. Następnie przez 3 dni była głodzona w więzieniu dla niewolników, torturowana i wrzucona na płonący stos. Mimo to pozostała przy życiu. W końcu została ścięta przy 10. kamieniu milowym na Via Ostiensis, drodze z Rzymu do Ostii. Jest czczona szczególnie w Anglii jako dziecko męczennik. Szkocja. Rząd przedstawił do konsultacji społecznych projekt zakazu tzw. terapii konwersyjnych, które definiowane są jako praktyka mająca na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej danej osoby. Jako przykład nielegalnych działań wskazano powstrzymywanie kogoś przed ubieraniem się w sposób, który odzwierciedla jego orientację seksualną lub tzw. tożsamość płciową, nawet jeśli dotyczyłoby to rodziców, którzy nie zgadzaliby się na dokonanie tzw. zmiany płci przez ich dziecko. Wprawdzie łaskawi ustawodawcy zaznaczyli, że nie będzie karane wyrażanie obaw, odradzanie dziecku interwencji medycznych czy brak aktywnego wspierania, gdy dziecko chce się ubierać jako osoba płci przeciwnej. Jednak gdy takie działania będą miały znamiona przymusu lub kontroli, mogą wkroczyć z interwencją pracownicy socjalni. Winnych popełnienia przestępstwa terapii konwersyjnej ma czekać nawet 7 lat więzienia, nieograniczona grzywna lub obie te kary łącznie. Watykan. Do deklaracji Fiducia Supplicans, pozwalającej na błogosławienie tzw. par jednopłciowych, odniósł się kardynał Robert Sarach. W swojej refleksji z okazji Święta Trzech Króli stwierdził: nie sprzeciwiamy się papieżowi Franciszkowi, ale stanowczo i radykalnie sprzeciwiamy się herezji, która poważnie podważa Kościół, ciało Chrystusa, ponieważ jest sprzeczna z wiarą i tradycją katolicką. Wolność, jaką musimy zaoferować osobom żyjącym w związkach homoseksualnych, leży w prawdzie Słowa Bożego. Jak moglibyśmy ośmielać się im wmawiać, że dobrym i pożądanym przez Boga byłoby, gdyby pozostali w więzieniu swojego grzechu? Pochodzący z Gwinei kardynał wyraził także obawę, że temat może ponownie pojawić się podczas drugiej sesji synodu o synodalności w październiku tego roku. Polska. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił uchwałę o strefie czystego transportu, tym samym przychylając się do skargi wojewody małopolskiego. Według sądu w uchwale zabrakło m.in. precyzyjnego określenia organizacji ruchu na styku dróg zarządzanych i niezarządzanych przez miasto Kraków. Zwrócił też uwagę na to, że zmiany dotkną osób o najniższych dochodach, utrudniając im poruszanie się, natomiast nie przewidując żadnych rekompensat. Sąd uznał przede wszystkim argumentację dotyczącą określenia granic strefy czystego transportu w uchwale, która wskazuje je w sposób niejednoznaczny. Z jednej strony mówi o tym, że strefa obejmuje cały obszar miasta, a z drugiej, że dokładne umiejscowienie wyjazdów i wjazdów z niej zostanie określone przez prezydenta. Sąd miał również wątpliwości co do tego, czy strefa może obejmować obszar całego miasta. 7. sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 1. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 13. O różnej ciężkości grzechów i należnych za nie karach. Czy kara za grzech jest kwestią ścisłej sprawiedliwości? Tak, kara za grzech jest kwestią ścisłej sprawiedliwości. Jak jest wymierzana ta kara należna za grzech? Jest ona wymierzana według potrójnego porządku, który powinien być brany pod uwagę w przypadku ładu łamanego przez grzech. co składa się na ten potrójny porządek, który powinien być brany pod uwagę w przypadku ładu łamanego przez grzech. Składa się nań przede wszystkim porządek Boży, który zawsze trzeba brać pod uwagę. Następnie porządek wynikający z władzy ludzkiej w kwestiach, które tej władzy zostały powierzone. A na końcu porządek, który dotyka samego grzesznika, a który rozpatruje się w odniesieniu do tego, w jakim stopniu ten grzesznik jest odpowiedzialny za swój grzech. W jaki sposób może oddziaływać porządek dotyczący samego grzesznika w przypadku kary wymierzonej za grzech? Porządek dotyczący samego grzesznika w przypadku kary wymierzonej za grzech może oddziaływać na dwa sposoby: przez wyrzuty sumienia oraz poprzez dobrowolną pokutę. W jaki sposób oddziałuje porządek dotyczący władzy ludzkiej w przypadku kary, która może lub powinna być wymierzona za grzech? Porządek dotyczący władzy ludzkiej oddziałuje poprzez konkretną karę, która może lub powinna być wymierzona za grzech. W jaki sposób oddziałuje porządek dotyczący Boga w przypadku kary, która może lub powinna być wymierzona za grzech? Porządek boski oddziałuje poprzez karę, która może lub powinna być wymierzona za grzech na dwa sposoby, pośrednio lub bezpośrednio. Co należy rozumieć przez to, że porządek boski oddziałuje pośrednio poprzez karę, która może lub powinna być wymierzona za grzech? Należy to rozumieć tak, że kara ta oddziałuje za pośrednictwem porządku dotyczącego samego grzesznika oraz porządku władzy ludzkiej. Dlaczego kara ta oddziałuje za pośrednictwem porządku dotyczącego samego grzesznika oraz porządku władzy ludzkiej w przypadku kary, która może lub powinna być wymierzona za grzech? Dlatego, że porządek dotyczący samego grzesznika oraz porządek władzy ludzkiej działają w zależności od porządku Bożego i w pewnym sensie są instrumentami Boga. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób, przy pomocy którego porządek boski oddziałuje jakby pośrednio na karę, która może lub powinna być za grzech wymierzona? Tak, dzieje się tak za pośrednictwem rzeczy stworzonych, czyli porządku rzeczy, który grzesznik narusza poprzez swój grzech. Czy w tym sensie możemy właśnie mówić o pewnej sprawiedliwości immanentnej? Tak, ale w tym sensie możemy mówić o pewnej sprawiedliwości immanentnej, że to same rzeczy jako instrumenty sprawiedliwości Bożej, poprzez przeciwności, które napotyka grzesznik, a które są konsekwencją grzechu, mszczą grzech popełniony przez człowieka. Co należy rozumieć przez to, że porządek boski oddziałuje bezpośrednio poprzez karę, która może lub powinna być wymierzona za grzech? Należy rozumieć przez to specjalną interwencję według porządku nadprzyrodzonego, poprzez którą sam Bóg mści popełnione przez grzesznika przestępstwa wobec ustanowionego przez siebie porządku. Co zawiera w sobie specjalna interwencja według porządku nadprzyrodzonego, poprzez którą sam Bóg mści popełnione przez grzesznika przestępstwa wobec ustanowionego przez siebie porządku? Zawiera ona w przypadku pewnych grzechów kary, które będą wieczne. Punkt 14. O grzechach śmiertelnych i powszednich. Jakie są grzechy, za które Bóg karze karą wieczną? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Polska. W wywiadzie dla Newsweeka ministra edukacji pani Barbara Nowacka zapowiedziała szereg zmian w szkolnictwie. Mogą one wprawić w zdumienie. Pani Nowacka powiedziała: zmniejszymy na początek zakres materiału z przedmiotów, które przez nauczycieli, ekspertów i uczniów wskazywane są jako najbardziej problematyczne. To m.in. fizyka, chemia, geografia, biologia, ale też historia czy język polski. Według pani Nowackiej ma to ulżyć uczniom w obowiązkach, ponieważ polska szkoła stała się niestety miejscem, do którego nikt już chyba nie idzie z przyjemnością. Pani ministra uważa, że szkoła musi w końcu nadążyć za pędzącym światem, a żeby tak się stało, trzeba dokonać selekcji materiału. Pomóc ma w tym ograniczenie liczby lektur, prac domowych i lekcji religii. Lista lektur ma też ulec uwspółcześnieniu. Dla ludzi obserwujących świat prawym rozumem jasnym jest, że demontaż państwa zawiera w sobie zniszczenie edukacji i że proponowane przez panią Nowacką zmiany nie tylko osłabią Polskę, ale niestety również wychowają więcej wyborców lewicy. Natomiast co o takich zmianach myślą sobie rodzice, którzy głosowali na przykład na Koalicję Obywatelską, naprawdę chciałbym wiedzieć, że co, hurra, nareszcie moje dziecko będzie miało lepsze stopnie? Jeszcze raz Polska. Lewicowy wiceminister sprawiedliwości pan Krzysztof Śmiszek zapowiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski szybkie prace nad prawem penalizującym tzw. mowę nienawiści. W programie Tweet powiedział: zostały uruchomione prace, także na mój wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do końca lutego takie przepisy powinny zostać opracowane i wyjść z Ministerstwa Sprawiedliwości po konsultacjach międzyresortowych. Według pana Śmiszka chodzi o dosyć prosty zabieg legislacyjny, a sprawa ma zostać załatwiona bardzo szybko. Nowelizacja prawa karnego ma polegać na zakazie tzw. mowy nienawiści ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność. Tak zwana mowa nienawiści jest jednym z silniejszych narzędzi światowej lewicy. Jak na przykład mówiliśmy wczoraj, prokurator generalny Finlandii chce wznowienia procesu przeciwko pani Päivi Räsänen, która zacytowała Biblię odnośnie czynów homoseksualnych, a to według lewicy jest już mowa nienawiści. Kiedyś prawo karne posługiwało się bardzo jasnymi sformułowaniami. Ciekawe, czy zapisy dotyczące tego, co jest, a co nie jest mową nienawiści, będą precyzyjne, czy raczej otwarte na interpretację lewicowego sędziego. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś chcę podzielić się prostą myślą. Zarówno ty, mój drogi słuchaczu, jak i ja oraz wszyscy katolicy z absolutną pewnością mamy wszystkie niezbędne łaski, żeby dobrze wypełniać nasze obowiązki. Niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, Pan Bóg zawsze jest wśród swojego ludu i nie skąpi łaski. Z każdym krzyżem, nawet najcięższym, zawsze przychodzi łaska, by móc go nieść. Życie, szczególnie w tych czasach, wielu ludziom wydaje się być skomplikowane. Natomiast ogrom ludzkich problemów, przynajmniej tych, z którymi ja się stykam, w moim rozumieniu ma dwie zasadnicze przyczyny. Jak zwykle zaznaczam, że wszystko, czym się tutaj dzielę, nie jest jakąś wyższą nauką. Nie twierdzę, że zgłębiłem całą naturę ludzkich problemów, chcę jedynie podać pod rozwagę swoje obserwacje. Otóż większość problemów, jakie spotykam, dotyczą moim zdaniem jednocześnie dwóch sfer. Po pierwsze, nadmiernej roli emocji w ludzkich decyzjach i pragnieniach. A po drugie, i bardzo pokrewne, takie formułowanie swoich pragnień, że nasza natura w głębi duszy zaczyna się buntować, wywołując w konsekwencji cierpienie. Dzieje się tak, gdy nasze pragnienia nabyte, często wtłoczone nam, najczęściej na poziomie emocji, nie rozumu, sprzeciwiają się naszym pragnieniom naturalnym. Pewnie chciałbyś, mój drogi słuchaczu, żebym mówił trochę jaśniej, ale nie wiem, czy będę potrafił. Na ten temat powinna powstać jakaś bardzo dobra książka. Natomiast nie wiem, czy to ja miałbym być jej autorem. Chodzi o to, że niezależnie w jakiej sytuacji człowiek się znajduje, żeby zacząć tę sytuację poprawiać, musi zrobić piłka stop i odpowiedzieć sobie na proste pytanie, czy całym swoim życiem, od obudzenia do pójścia spać, robię to, po co zostałem stworzony, czyli aby Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić i przez to duszę swoją zbawić. Jest to, wbrew pozorom, prosta recepta na rozwiązanie wielu problemów. Czy mój czas poświęcam na wypełnianie celu, do jakiego zostałem stworzony? Czy poznaję Pana Boga? To znaczy, czy czytam tradycyjną literaturę duchową? Warto pomodlić się o to, żeby właściwa dla nas literatura duchowa została nam wskazana. Można doradzić się jakiegoś pobożnego kapłana. Raczej zalecałbym ograniczenie liczby tytułów, ale czytanie w głąb, poznawanie ich na spokojnie. Czasem jedno takie dzieło może wystarczyć do końca życia. W każdym razie na pewno nie chodzi tu o ilość, ale o jakość czytania. Po drugie, czy wypełniam swoje obowiązki stanu? Jeżeli nie jestem pewien, jakie są wszystkie obowiązki mojego stanu i na czym one polegają, tutaj również warto sięgnąć do jakiejś literatury, a potem wypełniać je najlepiej jak się umie. I wreszcie po trzecie, czy Pana Boga wielbię? Co to dokładnie znaczy, również warto odkryć przez lekturę lub słuchanie dobrych kazań. Natomiast w wielkim uproszczeniu, czy po pierwsze klękam przed Panem Bogiem, nie tylko żeby prosić, ale też żeby oddać Mu chwałę. Gdy jeszcze nie wiemy, jak to robić, można na przykład powtarzać chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I po drugie, czy oddaję Bogu chwałę swoim życiem? Czyli czy wszystko, co robię, usiłuję jakoś odnosić do Pana Boga? Można bowiem na przykład mieć hobby, w którym to hobby staje się Bogiem, ale można mieć to samo hobby i przez nie oddawać chwałę Bogu. Podobnie z pracą, spędzaniem czasu, cierpieniem i wszystkim, co robimy. Można albo utkwić wzrok w tym czymś, albo też przez to coś patrzeć dalej, w kierunku Pana Boga. Pomimo miliona niuansów, które czynią każdy żywot niepowtarzalnym, a każdą sytuację do pewnego stopnia wyjątkową, odpowiedź na tę sytuację jest zawsze ta sama. Poznawać Pana Boga, służyć Mu i Go wielbić. Dać trochę czasu i obserwować poprawę. I mieć absolutną pewność, że mamy wszystkie niezbędne łaski, żeby robić to, co należy. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wkrótce podam kolejny termin mszy świętej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających finansowo ten kanał. A już teraz wszystkim im bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Prysko, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.